drzwi otwarte. Audycja księdza Michała Włodarskiego.
Jesteś ojcem duchownym w seminarium od kilku dobrych lat. To pewnie trudna posługa.
No nie chcę powiedzieć, że trudna, ale bardzo wymagająca na pewno. I mam świadomość tego, że na tyle, na ile ja się otwieram na Pana Boga, zależy też duchowość tych młodych ludzi, którzy będą za chwilę kapłanami. I ważne jest to, żeby tak kształtować ich serca, sumienia, ich samych, ich duchowość. Chociaż pierwszym, który kształci, jest Pan Bóg. Ja tylko mogę ich doprowadzić, mogę im pomóc, ale w jaki sposób jest to oddziaływanie też Ojca Duchownego? Mam świadomość tego, że człowiek odpowiada za duchowość diecezji, czyli ducha młodych
czyli
ludzi.
Ducha. Porozmawiamy za chwilę o tym, ale jakbyś najpierw mógł powiedzieć, co takiego w seminarium się dzieje, że człowiek, no przynajmniej z założenia, tak, kiedy jest księdzem, powinien być osobą duchową. To znaczy, jak wygląda ten proces? No, pewnie wiedzą nasi radiosłuchacze, jak wygląda dzień kleryka, bo są też audycje przecież, tak. gdzie o tym mówicie, tak? Ale oczywiście wiadomo, że ciebie obowiązuje tajemnica, tak? Ale o zjawiskach bardziej, gdybyśmy mogli rozmawiać, nie? Czy jakbyś mógł opisać takie zjawiska? Przychodzi najpierw człowiek, kilka lat jest i wychodzi. Jak wygląda ten proces, jakie są zmiany?
Myślę, że bardzo ważne jest to w ogóle gdziekolwiek, w jakimkolwiek kierownictwie duchowym. Jest coś takiego. Przychodzi młody człowiek z historią swojego życia, z takimi, a nie innymi problemami, doświadczeniami. I nieraz jest tak, że trzeba właśnie w tym życiu duchowym najpierw przepracować historię życia. To jest obecne i to myślę, że to w każdym kierownictwie duchowym. Jeżeli idziemy i na przykład prosimy kapłana o to, żeby był naszym kierownikiem, to kapłan pierwsze co, to próbuje przyjrzeć nam się, tak? Czyli opowiadamy swoją historię życia, próbujemy pewne rzeczy skonfrontować, przepracować i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest ten etap najpierw przyjrzenia się, kim jestem. Tak? Kim jestem, co się w moim życiu dzieje, jaki jest obraz Pana Boga w moim życiu, bo może być tak, że ten obraz Pana Boga może być zachwiany tym, że no nie wiem, że jest obraz mojego ojca biologicznego zachwiany, czy obraz mojej matki, czy zabrakło któregoś rodzica na jakimś etapie. To już mówię o takich zjawiskach, że może być coś takiego. Ja nie mówię, że tak jest, ale może być i czy jakiekolwiek dość inne doświadczenia, czyli przeglądamy się, jaki jest ten obraz Pana Boga w moim życiu, tak? Później dalej otwieramy się już, to idzie też przez posługi. W tej chwili według nowego, powiem tak, modelu formacyjnego jest ten okres propedeutyczny, czyli bardzo mocno przyglądamy się tej formacji ludzkiej, tak? Jakim człowiekiem jestem. Później jest ten czas stawania się uczniem Chrystusa, to jest ten etap dwuletni, kiedy młodzi ludzie przypatrują się temu, czy ja chcę tym uczniem Jezusa Chrystusa być. Tak? Czy chcę otwierać się na Niego, na przykład przez rozmyślanie, przez medytację słowa, przez kierownictwo duchowe, przez zmaganie się z samym sobą, przepracowywanie pewnych rzeczy, które widzę, że są. Później upodobnianie się do Chrystusa jest ten kolejny etap, to są 3 lata teologii, od roku 3 do 5. Stawanie się, upodobnianie się do Chrystusa, czyli ja chcę żyć tak jak Chrystus, poprzez posługę lektoratu, czyli która otwiera moje życie jeszcze bardziej głębiej na Słowo Boże, ale nie tylko jako lektor, żeby to Słowo czytać, tylko żeby tym słowem żyć, żeby tym słowem się karmić. Później jako akolita, czyli poprzez jeszcze głębsze przeżywanie Eucharystii. Później jako diakon, idąc do ludzi, głosząc Słowo Boże, a później jako kapłan. To tak, tak pokazując w skrócie, jak ta formacja duchowa, ona przebiega. Ale myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby właśnie do każdego, żeby nie traktować też bardzo ogólnie życia człowieka w kierownictwie duchowym, tylko tutaj zawsze patrzymy na tego konkretnego człowieka w sposób indywidualny i wtedy widzimy, co się dzieje i w jaki sposób pewne rzeczy próbujemy przepracować.
Czasem rozmawiam z ludźmi, którzy też obserwują młodych księży, którzy wychodzą z seminarium. Ja też ich obserwuję, bo też jakby siłą rzeczy jestem w tym świecie. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że każdy z nas ma różny temperament. Nie każdy będzie księdzem Włodarskim, tak? Który będzie gdzieś tam skakał i głośno coś mówił. Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko to, co ja obserwuję i też to, co mówią mi gdzieś moi bliscy ludzie, którzy naprawdę kochają Kościół. Oczywiście mówią też dobre rzeczy, żeby od razu nie było tak, że same negatywne. Ale że bardzo często tak jest, że taki młody człowiek jest zmęczony, że brakuje w nim energii, pasji. Ja czasami też słucham kazań diakonów, kazań młodych księży, neoprezbiterów i brakuje mi tego. Brakuje mi jakiejś, po prostu, to nawet ludzie mówią, to nie to, że ja jestem na kogoś tam uparty. No nie, zostawili mnie z niczym, po prostu. Coś mówił. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś takie homiletyczne bingo. Są takie zdania po prostu, nie? Które są takie pustosłowiem.
Tak,
nie?
Tak.
I coś takiego funkcjonuje. I to mnie nieraz martwi. Bo ja czasami też gdzieś prosiłem różne inicjatywy różnych księży czy ludzi kościoła. Nie, nie. I teraz, dobrze, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem związany ze wspólnotami odnowy w Duchu Świętym, ale nie każdy musi być związany ze wspólnotami odnowy w Duchu Świętym, tylko mi chodziło bardziej o taki zryw ewangelizacyjny. Moja konstatacja tego, co mówię, jest taka, że czasami widzę człowieka, który jest święcony i który jest zmęczony duchowością.
Ja myślę, że człowiek jest zmęczony duchowością tylko wtedy, kiedy się z tą duchowością, tak trochę zabrzmi, nie spotkał. Mhm. Czyli kiedy człowiek, który staje się osobą duchową, zawsze będzie czerpał z Jezusa Chrystusa z tego źródła życia. Jeżeli kleryk nie stanie się osobą duchową, może inaczej, nie będzie odkrywał Boga na sposób duchowy, tylko będzie tylko tym takim zewnętrznym przejawie, tak? Później jakoś jako kapłan, przyjmijmy. Idzie, odprawi mszę świętą, siądzie do konfesjonału. Czyli będzie wykonywał, tylko zadaniowo będzie traktował swoje powołanie, a nie będzie traktował tego jako przestrzeń spotkania, to nigdy tak naprawdę nie ucieszy się tym, że człowiek do niego przyjdzie. I problem jest też tego typu, zobaczmy, może tutaj bardziej do słuchaczy, kiedy przychodzimy do kapłana, jak kapłan nieraz reaguje. To jest bardzo trudne i bardzo nieraz bolesne. Mówię to z pełną świadomością tego i też mówię to o sobie. Jeżeli ktoś do mnie przyszedł i tego doświadczył, to za to bardzo mocno przepraszam.
Ja też dodam, że również, bo czasami też mi brakuje cierpliwości, widzę tak, to w
tak.
sobie.
Tak. I ktoś do nas przychodzi i ja już daję wrażenie, że ten ktoś mi przeszkadza, tak. czy zmęczenie.
Tak, tak.
To jest z tego musimy się wyzbyć. Tego musimy się wyzbyć, musimy z tego wyjść, z takiego myślenia, że jeżeli ktoś do nas przychodzi, to znaczy, że jest dany od Pana Boga. Nawet kiedy ktoś przychodzi w trudnej sytuacji, jeżeli ktoś przychodzi czasem nas skrytykować, księży. Jeżeli przeżywam w sposób zdrowy swoją duchowość, to krytyka nigdy mnie nie zaboli, chociaż będzie trudna nieraz do przyjęcia, dlatego że, no, że coś ktoś chce mi coś powiedzieć, coś mi chce przekazać. Proszę księdza, jest to, to, to i to. Więc ja nie potraktuję tego kogoś z góry, ale go przyjmę. Ale wracając, żeby nie odbiec od pytania o tym zmęczeniu. Ja myślę, że to jest wynikiem tego, że jeżeli ja jako kapłan uświadomię sobie, czy jeszcze jako kleryk, że jestem dla ludzi, a nie dla siebie, to w tym momencie ludzie nie będą, czy te osoby, czy państwo, jeżeli do nas przyjdą, nie będziecie potraktowani przez nas jako ktoś, kto nam przeszkadza, tylko jako szansę do tego, żeby doprowadzić was do Chrystusa. Jeżeli ludzie przychodzili do Pana Jezusa, oni mu nigdy nie przeszkadzali. Nie było tak. Były takie momenty, że on tam udawał, że nie słyszy. No to chodziło o to, żeby wzbudzić w ludziach wiarę. Nie chodziło mu o to, żeby na kogoś być obojętnym. Więcej, tam gdzie ktoś nie poszedł, to poszedł on. Tam gdzie nie poszli arcykapłanie, nie poszli faryzeusze, poszedł on. Wszedł pod dach celnika Mateusza. Przyszli do niego celnicy, grzesznicy. Pozwolił, dopuścił do siebie jawną grzesznicę, która zaczęła go dotykać. W mentalności żydowskiej to było nie do pomyślenia. Jak kobieta jawnogrzesna, kobieta, która prowadzi życie takie, a nie inne, może go dotknąć? To było zaciągnięcie rytualnej nieczystości. Albo wszedł pod dach. I to jest dla mnie też takie niezwykłe, że Jezus wszedł pod dach Jaira, gdzie córka umarła. Każdy, kto wchodził pod dach zmarłej osoby, zaciągał rytualną nieczystość. Jezus przekracza prawo. Więcej, Jezus pokazuje, że jest gotowy nawet ponieść śmierć po to, żeby człowieka uratować. I to się realizuje na krzyżu. Czyli Bóg idzie dalej. On przekracza wszystkie możliwe granice, żeby spotkać się z człowiekiem. A my sami stawiamy jako kapłani granice, żeby z tym człowiekiem się nie spotkać. Kleryk już stawia granice, żeby nie spotkać się z drugim człowiekiem, bo jestem zmęczony, bo mam jeszcze inne zajęcia, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto i tak dalej, i tak dalej.
Trochę powiem ci, że masz rację z tym, co mówisz. Ja teraz nie chcę tego mówić jako jakikolwiek zarzut, tylko bardziej jako coś, co mnie niepokoi trochę i martwi. Bo często ja akurat pochodzę z parafii, gdzie mam kleryków, czy znam kleryków nieraz i pytam, jakim księdzem chciałbyś być? Co byś chciał robić w kapłaństwie? Tak, bo jak rozmawiam ze świeckimi ludźmi, którzy studiują, to oni mają swoje marzenia, kończę te studia po to, żeby założyć później jakiś tam zakład fizjoterapii i masować ludzi. Kończę te studia po to, żeby móc w życiu robić to, to, to i to. Ja jak byłem klerykiem, miałem marzenie, żeby modlić się o uzdrowienie. I żeby po prostu, żeby to, bo po prostu miałem marzenie, nie że będą uzdrowienia, tylko po prostu miałem w sobie to pragnienie, żeby się o to modlić. I jakoś Pan Bóg to marzenie spełnił, ale wiedziałem, co chcę wtedy robić. To znaczy, czytałem literaturę na ten temat, jeździłem na różne spotkania, słuchałem mądrych ludzi, nie wiedząc o tym, że to się spełni przecież, nie miałem takiej pewności. Ale miałem w swojej głowie, że chcę coś realizować. A dzisiaj ja spotykam się z odpowiedzią, no jak gdzie mnie Kościół pośle, to tam pójdę. No pójdziesz. Ale seminarium dla mnie było takim czasem, że ja chcę się przygotować do tego, żeby się w czymś specjalizować. Tak to jest takie słowo, tak, no tak. Może nie odpowiednie, ale dzisiaj, no gdzie pójdę, tam pójdę. Dlaczego tak jest? To nie jest jednostkowa odpowiedź, bo wierz mi, że rozmawiałem z różnymi ludźmi na ten temat. I wszędzie jest, pewnie to trochę może wynika z pokory jakiejś też, tak, że człowiek nie chce stawiać jakichś warunków, ja to rozumiem. Tak. Tak? Ale no, to nie jest nic złego w tym, że mam określony kierunek, że w czymś czuję się lepiej, w czymś nie, że coś sprawia mi większą radość, coś nie. Wiadomo, że w kapłan jesteśmy dla wszystkich, ale są pewne jakby specjalne duszpasterstwa, w których ktoś się może bardziej odnaleźć. Czy seminarium przygotowuje do tego?
Ja myślę, że przygotowuje na pewno, ponieważ cały czas słyszymy gdziekolwiek, kiedy medytujemy Słowo Boże, kiedy w ogóle nawet idziemy na Eucharystię. Przecież Eucharystia jest wymiarem wspólnotowym. Otwieramy się na drugiego człowieka. Więc myślę, że dla nas, kapłanów, i myślę, że także w seminarium, powinniśmy, i to ja się tego też uczę, też jako ojciec duchowny, ale nie tylko w ogóle jako człowiek, żeby drugi człowiek był dla mnie zawsze najważniejszy. I myślę, że seminarium uczy, bo są różne, są też na przykład wspólnoty w samym seminarium też. Na przykład jest wspólnota odnowy, jest Caritas, czyli w ramach...
Dobrze, ale konkretnie, mówisz wspólnota odnowy, tak? Zostaje tak. Neoprezbiter, jest potrzebna modlitwa wstawiennicza według, powiedzmy, kluczy Lozano. Mhm. Czy neoprezbiter jest do tego przygotowany?
No, będzie do tego przygotowany tylko wtedy, kiedy sam seminarium nie daje tej przestrzeni. To myślę, że to też jest też wynik tego, że no, kapłani nie szukają form duszpasterstwa, form duchowości, nie szukają. Uważają, że to, co seminarium daje, a daje bardzo dużo, wystarczy. Idziemy w świat, widzimy, że to nie wystarczy. Jeżeli sam nie będę tego odkrywał, byliśmy też w seminarium, wiemy doskonale, do czego nas seminarium przygotowało, a czego zabrakło. Wiemy doskonale. I tutaj jest, to jest bardzo ważne, czy ja sam też tego szukam i czy ja sam się otwieram na tą formę duchowości. Tak jak powiedziałem, chcę na przykład pracować w takiej wspólnocie, ponieważ to mnie bardziej przyciąga. Ja nigdy nie sądziłem, że będę odpowiedzialny na przykład za margaretki. Nigdy nie sądziłem, że będę formował wspólnotę, która będzie modlić się za księży. Nigdy nie sądziłem o tym. Chociaż jak byłem jako wikariusz na parafii, byłem jako kleryk, później jako diakon byłem na rekolekcjach dwutygodniowych oazy. Więc oazy mogłem doświadczyć oazy. Akurat jeszcze szedłem na parafii i była wspólnota domowego kościoła. I tą wspólnotą się zacząłem zajmować. Już wiedziałem, z czym to się bierze i tak dalej. Z czego to wynika. Znałem struktury, znałem historię i teologię. Ale myślę, że no, to jest wynik tego, że my jako kapłani, czy może jako w seminarium, jako klercy, sami nie szukamy. Nie szukamy. Uważamy, że seminarium nas kształci tylko w tej pewnej przestrzeni, to wystarczy. To jest nieprawda. Trzeba się samemu też rozwijać. Samemu trzeba się, o to, co też mówiłeś, że prosiłeś o uzdrowienie, modliłeś się w intencji, ale sam się odczytywałeś, sam szukałeś. Tak samo jest ze wspólnotami, z czymkolwiek. Że my sami szukamy, tak? I się sami określamy, co my chcemy naprawdę robić. Ja jako kleryk pamiętam, że moim takim największym marzeniem było to, żeby posługiwać w konfesjonale, ale w sposób taki dojrzały i prawdziwy. Prowadząc ludzi przez spowiedź i powiem szczerze, że kocham siedzieć w konfesjonale. Dla mnie to jest taka przestrzeń cudowna i wyjątkowa, że czasem człowiek sam popłacze się z tymi ludźmi, kiedy przychodzą z taką, a nie inną historią życia po długim czasie spowiedzi, albo czasem Pan Bóg daje takie odczucie, że ktoś przychodzi do mnie do spowiedzi i ja wyczuwam duchowo, że ktoś cierpi. Ale nie pokazuję tego na zewnątrz. I coś przychodzi takiego, że Pan Bóg daje taki wewnętrzny potrzeb. Ten człowiek cierpi. Pomóż temu człowiekowi. Daje coś takiego. To jest dla mnie jest to nie do opisania. Ja w tym momencie zaczynam sygnalizować to i mówię, wiem, że bardzo cierpisz i tak dalej. I za chwilę słyszę płacz po drugiej stronie. Że coś w tej osobie pęka, że coś w tej osobie się niedobrego zadziało, ale ona potrzebuje pomocy. I przychodzi i mówi sobie, przychodzę do tego księdza, czy ten ksiądz ma dla mnie czas, czy ten ksiądz mnie wysłucha, czy ten ksiądz mnie zrozumie, a może jednak nie będę dotykać tych trudnych spraw, może przyjdę, tylko się wyspowiadam, bo potrzebuję tej spowiedzi. I właśnie nasze zadanie jako kapłanów, właśnie poprzez to, że stajemy się osobami duchowymi, jest to, żeby z tym człowiekiem się właśnie w tym momencie spotkać. I jeżeli my sami będziemy świadomi przeżywać sakrament spowiedzi, będziemy z tymi ludźmi się w konfesjonale spotykać. I myślę, że to, na co my wszyscy musimy zwracać uwagę, czy też i w formacji seminaryjnej, i w formacji kapłańskiej stałej, to, żebyśmy wiedzieli, po co jesteśmy i dla kogo jesteśmy. Wtedy żadne formy duchowości nie będą dla nas, nie wiem, straszne, czy nie wiem, jak bardzo mocno wymagające. Nawet jeżeli idę na przykład do wspólnoty, tak jak mówiłeś właśnie o tych ruchach charyzmatycznych i tych formach na przykład modlitwy wstawienniczej, ale jeżeli ja tego nie wiem, to ja się odczytuję, tak? Szukam. Próbuję sam znaleźć odpowiedź i wiem, że dzięki temu mogę jeszcze bardziej i lepiej posługiwać tej wspólnocie, do której Pan Bóg mnie postawił. Ja się tej wspólnoty nie boję. Gorzej na przykład jest, że są na przykład inicjatywy, przychodzi młody ksiądz na przykład na parafię i proboszcz mówi, no to będą takie wspólnoty. On mówi, no to ja nie, bo ja tu się nie znam, ja tu nie byłem, ja to się nie podejmę. Nie, ksiądz mówi, dobrze, nie miałem może doświadczenia, może seminarium do tego nie przygotowało, może ja sam nie szukałem, bo uważałem, że w tej chwili to nie było konieczne. Wyszedłem z takiego założenia, bo było wiele innych spraw jeszcze i tak dalej, ale teraz idę do wspólnoty konkretnej, idę do parafii, mam konkretną wspólnotę, którą się chcę zająć. I przygotowuję się. Ja na przykład poszedłem na parafię i pierwsze, czego pamiętam, oprócz tych marzeń były też lęki. Naturalne. Idzie młody ksiądz, neoprezbiter na parafię i mówi, matko, żebym tylko kazania dla dzieci, jest, ja sobie nie poradzę, ja nie dam rady, wiadomo, dzieciaki to żywią, energia, ja tutaj taki cichy, wycofany, pozamykany i tak dalej, tak człowiek na siebie patrzył. A ja poszedłem na parafię i zacząłem z tymi młodymi ludźmi być po prostu. Były kazania, było całe audytorium, rodzice. Przygotowałem się do tych kazań, szukałem jakichś takich motywów, nie wiem, jakichś takich źródeł, które pomogą mi zrozumieć dziecko. I w ten sposób, poprzez samorozwój, ja zacząłem, jeżdżę teraz na rekolekcje, głoszę rekolekcje także dla szkół i nie boję się tego, bo wiem o tym, że dzięki temu człowiek się rozwinął, więc myślę, że to jest też wynik tego, że sami powinniśmy, tak jak powiedziałeś, najpierw określić siebie, w którym kierunku chcesz iść, ale także być otwartym na to, co Pan Bóg daje, bo Pan Bóg nas może też rozwijać w wielu jeszcze innych przestrzeniach.
Tak. Często sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, jakie to są przestrzenie, tak to prawda. Jeszcze jest wiele wątków, które moglibyśmy poruszyć. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda mi Ciebie zaprosić i żebyśmy dalej ten temat duchowości poruszyli, chociażby temat religijności neurotycznej. To jest temat rzeka i to jest też temat, który moglibyśmy poświęcić kolejną audycję. I myślę, że może to zrobimy. Jest kilka takich punktów, które tam warto byłoby omówić. Ale tak już na zakończenie. Dlaczego warto być człowiekiem duchowym?
Warto być człowiekiem duchowym, dlatego że dzisiaj takich ludzi potrzebuje Kościół. Kościół potrzebuje na pewno ludzi dojrzałych duchowo. Ponieważ ciągle mamy prezentowany obraz, szczególnie jesteśmy my tutaj na tapecie jako kapłani, w ogóle wspólnota Kościoła, jako jesteśmy pokazywani jako ludzie niedojrzali. I duchowo, i ludzko, i pod kątem ludzkim. Ja myślę, że dzisiaj potrzeba dlatego, że tacy ludzie są sensem świata. Człowiek, który przeżywa dojrzale swoje życie, staje się zaczynem dobra w życiu drugiego człowieka. Wystarczy, że w rodzinie jest jedna osoba, która jest duchowa, chociaż na początku mierzy się z różnymi problemami, pytaniami, a po co ta wiara, a po co chodzisz do kościoła, a po co to wszystko? I ta osoba się modli i trwa, i później po czasie te same osoby przychodzą, mamo, tato, jeżeli to na przykład są rodzice, może być brat, siostra, wiesz co, pomódź się za mnie, bo mam problem, bo mam doświadczenie, a wiem, że ciebie Pan Bóg wysłucha. I to jest największy prezent dla nas, kiedy ktoś przyjdzie i powie nam, pomódź się za mnie, bo wiem, że ty jesteś człowiekiem duchowym. Właśnie, wiem, że dzięki... I te osoby, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, nie chodzi mi też o to, żebyśmy byli ludźmi duchowymi na pokaz. Jestem wielkim przeciwnikiem tego, bo nie chodzi o duchowość na pokaz, żeby teraz pokazywać, że jestem człowiekiem pobożnym, duchowym, że wszyscy widzieli i mnie chwalili. Nie, ale jestem człowiekiem duchowym po to, żeby zrozumieć, kim jestem i pomóc zrozumieć drugiemu człowiekowi, kim jest, przepracować pewne rzeczy, pomóc temu człowiekowi, żeby ten ktoś nie czuł się osamotniony w swoim życiu. Właśnie ludzie duchowi sprawiają, że ludzie nie są osamotnieni. W rodzinach, w domach, w kościołach, w parafiach, we wspólnotach. Kapłan, który jest dojrzały duchowo, to ktoś, kto przyciąga do siebie ludzi. Chociaż wiemy, że my nie przyciągamy do siebie, tylko przyciągamy do Chrystusa. Ale w jaki sposób ludzie przez nasze życie, my jesteśmy tą posadzką, po której ludzie przychodzą do Boga. Więc jeżeli kapłan jest duchowy, to jest tą posadzką, po której ludzie szybko do tego Pana Boga dochodzą. Ale kapłan, który nie jest duchowy, nie jest posadzką, ale jest ścianą, z którą człowiek się zderzy i z tym Bogiem się nie spotka.
Wejdźmy na drogę duchowości zatem, bo to się po prostu opłaca. Wtedy jest pełniejsze życie, pełniejsze odczuwanie, więcej widzimy i wiemy, kim jesteśmy. Tego Państwu, no i nam tutaj w studiu życzę. Szczęść Boże, do usłyszenia następnym razem.